Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj polskie zasoby naturalne podstawą naszego rozwoju gospodarczego. Pytanie, czy Polska w tym stanie, w jakim jest i w tej, przy tej trosce rządzących będzie mogła się rozwijać. Nasz gość, pan poseł Mariusz Orion Jędrysek, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Profesor. I dzisiaj zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pan, panie profesorze, też był za nim w parlamencie, też był pan głównym geologiem kraju. A dzisiaj chcemy mówić o zasobach. Ja powiem, że zajrzałem nawet przed programem na taką stronę poland.gov.pl, bogactwa naturalne. Najważniejsze bogactwa naturalne występujące w Polsce to węgiel kamienny, brunatny, rudy miedzi, rudy cynku, ołowiu, srebra, siarka, sól kamienna, kamienie budowlane, gaz ziemny, ropa naftowa. Pewnie do tego moglibyśmy jeszcze dopisać gaz w łupkach, tak?
Tak, o, na pewno tak. To jest rzeczywiście, powiedzmy, hit ostatnich kilku lat, ale wiadomo już nie tylko z moich ust, że sporo błędy popełniono przy wydawaniu koncesji. Otóż te pierwsze koncesje, które ja wydałem, wpadły na pomysł wydawania tych koncesji, to znaczy ściąganie inwestorów, bo w 2006 roku, w 2005 roku, kiedy objąłem stanowisko głównego geologa kraju, zacząłem się intensywnie szukać inwestora, a to wynikało z moich poprzednich badań naukowych związanych właśnie z metanem, z uwolnianiem metanem, z uwolnianiem się metanu z osadów. Przez poprzednie 20 lat to robiłem, zaczynając w zasadzie tak na poważnie pracę z metanem w takim instytucie badawczym, w pionie naukowym, Instytutu Mitsubishi Chemicals, czyli takiego największego koncernu chemicznego Japonii w 1991 roku. No ponieważ w Polsce już wtedy nikt nie uważał, że w tego typu skałach jest gaz, no ja szukam inwestorów, szybko znalazłem tego, w Polsce nikt nie chciał ryzykować, znalazłem tego inwestora w Stanach Zjednoczonych.
A to tylko kwestia ryzyka, czy też umiejętności pozyskania, czy sprawdzenia, czy w łupkach
przede wszystkim, wiedzy i wiary w to, że można coś mieć, nie, wiedzy. Otóż to jest standardowymi metodami niewiele można z tych łupków wyciągnąć, w zasadzie nic. Dlatego, że to są skały, które gaz generalnie już opuścił. One wygenerowały gaz je opuścił, ale nie wszystko. Sporo zostało. To są tego typu skały, że jest to, coś zostało. To jest tak, jakbyśmy porównali do, na przykład do ręcznika, który nasączymy wodą, tak? Jeżeli to jest taka typu skała, nasączona gazem, produkuje gaz czy ropę, węglowodory, to co wykręcimy do miski i w tej misce się znajdzie, to są właśnie złoża te tak zwane standardowe, czy złoża konwencjonalne. To można? Natomiast to, co zostało, przecież ten ręcznik nadal jest wilgotny, tam sporo jest. I to, co pozostało, to jest to złoże niekonwencjonalne. Z tym, że dalsze wykręcanie, czyli to konwencjonalne wyciąganie gazu, nic nie da, prawda? Jego tam po prostu tej wilgoci się nie da ująć. Trzeba innymi metodami, w tym wypadku trzeba by odparować, wysuszyć, skroplić tą wodę. Tak samo w przypadku gazu. Ten gaz jest, on jest wprasowany do wewnątrz minerałów, poprzyklejany, powiedzmy, nie chemicznie, ale niemal takimi siłami. I to jest, to powoduje, że ten gaz nawet po przełamaniu skały, rozkruszeniu, on się specjalnie łatwo nie uwalnia. Jego trzeba skały rozkruszyć bardzo mocno i jeszcze odpowiednich substancji używać,
to nie lada wysiłek, spowodują usuwanie. Nie wiem, czy opłacalny.
Ponieważ tych skał mamy bardzo dużo i tu mamy przykład tego typu skały,
bo słuchacze tego nie wiedzą, widzowie tak. Widzą, że pan przyjechał z różnego rodzaju kamykami, tak?
Tak, no tak, można powiedzieć, skałami, próbkami. To są tego typu skały, właśnie łupki z 400 milionów lat, w których minimalne ilości gazu są. Jeśli w tym łupeczku jest, powiedzmy, o takiej pęcherzyk łącznie gazu, no to jeżeli tych skał mamy bardzo dużo, mamy, powiedzmy, ponad 1000 km długości taki pas i 100-200 km przeciętnie szerokości i kilkadziesiąt metrów grubości, nie będzie tylko tyle, to ile by tego gazu nie było, jeśli uda się go wziąć, to jest go bardzo dużo.
A pytanie, czy nie będą następowały duże zniszczenia terenu, bo wiem, że do ludzi dochodzą też różnego rodzaju informacje. Myślę, że na panu można polegać, bo pan jest znawcą, był pan głównym geologiem kraju. I teraz na ile i czego powinniśmy się obawiać, jeżeli...
Nie należy przede wszystkim ufać tylko sobie. Ja dlatego natychmiast, kiedy wydałem pierwsze koncesje i powiedziałem stop, więcej koncesji nie dajemy, ponieważ Polska była prawnie i organizacyjnie nieprzygotowana do tego. Ja później pokażę mapę z takimi koncesjami. Nie była przygotowana prawnie i organizacyjnie do tego, żeby wydawać koncesje obcym podmiotom, ponieważ Polska nie ma żadnego zysku praktycznie opodatkowania kopalin w Polsce. To było dobre wtedy, kiedy tylko podmioty państwowe eksploatowały, ponieważ to byłoby przekładanie z kieszeni do kieszeni. A tani surowiec to rozwój, to impuls do rozwoju gospodarki. Ja bym powiedział, że w dużym stopniu węglowi to zawdzięczamy w Polsce, rozwój polskiej gospodarki. I teraz, oczywiście miedzi również. I teraz, jeżeli ja wydałem tych kilka koncesji w oddaleniu od siebie, tylko jedenaście koncesji czterem różnym podmiotom, to chodziło o to, i zastopowałem wydawanie koncesji, to chodziło o to, żeby one na własne ryzyka, za własne pieniądze poszukiwały tych złóż, udokumentowały. Jeśli tu się znajdzie, to pomiędzy nimi też na pewno gaz jest, ale wtedy, starając się o nowe koncesje, musieliby już zapłacić i organizować się, przygotowywać całą kampanię finansowo, już płacąc dużo za koncesję.
Czy ci, którzy dzisiaj by takie koncesje wydawali, czy o tym...
Ale niestety rząd polski, i w tym czasie organizowałem państwo prawnie organizacyjne. Powołałem Polską Służbę Geologiczną i nowe prawo geologiczne i górnicze. Powołałem Komisję Geoekologii i Metod Analitycznych, Radę Górniczą, Radę Geologiczną już istniała wcześniej. Między innymi Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych miała oceniać technologie od strony środowiskowej, bezpieczeństwa. I co się stało? Jak nastał nowy rząd w 2007 roku, w końcu 2007 roku, wyrzucił do kosza ustawę o powołaniu służby geologicznej.
Nowy rząd znaczy się Platforma Obywatelska.
Platforma Obywatelska PSL, tak? Wyrzucił te ustawy do kosza, rozwiązał wszystkie te rady, wszystkie. Ta Komisja Geoekologii i tak dalej. I wydał koncesję na tych preferencyjnych zasadach. Koncesje na poszukiwania, ale koncesje na poszukiwania są w praktyce koncesjami na eksploatację, bo musi wydać je państwo. I w związku z tym dzisiaj praktycznie wszystkie koncesje, 70% koncesji mniej więcej, może więcej, jest w rękach obcych i my nawet nie wiemy czyich. To jest podstawowa sprawa, jaka się stała z koncesjami na poszukiwanie gazu w łupkach. Ale niestety podobny błąd, w mojej opinii błąd, był zrobiony z koncesjami na miedź i srebro. Otóż ja później pokażę znowu też mapkę. KGHM został jakby osaczony przez wiele firm, które mają wspólną jakieś tam prawdopodobnie prowincję. Ja tego nie studiowałem.
Czyli może być spółka Skarbu Państwa, państwo polskie, tak, rządzący tak. Pozwalają się osaczyć przez tak, inne...
I teraz do czego to doprowadzi?
Różne...
I do czego doprowadzi? To już oczywiście koncesje na poszukiwania, ale... Gdybyśmy to prześledzili, to zobaczymy tak. Za 15 lat zaczną się kończyć możliwości eksploatacyjne KGHM-u. I co się stanie? Jeśli tamte firmy będą w jakiś sposób potrafiły przedłużyć posiadanie tych koncesji, to KGHM stanie, może za 10 już lat, w sytuacji, że będzie musiał wykupić dostęp do tych koncesji. Te firmy zapłaciły za uzyskanie koncesji może 300, może 400 tysięcy złotych, tego rzędu kwoty według mojej wiedzy. Natomiast KGHM będzie musiał je kupić za wiele miliardów. Więc to jest przebitka niesamowita. Następną rzeczą, jeśli te firmy nie ustąpią,
czyli można powiedzieć to...
To KGHM będzie musiał albo kupować złoża, tak jak co się teraz stało w Kanadzie, za granicą, żeby mógł funkcjonować, i przywozić koncentraty tu do Polski. No ale po co przywozić? To już lepiej tam hutę drugą wybudować. Więc przestanie istnieć. Albo zostanie, będzie zmuszony do tego, żeby fuzji dokonać, połączenia się z tymi malutkimi firmami. A w najgorszym wypadku może nastąpić nawet przejęcie, ponieważ i tak już tylko państwo ma 30% udziału, więc wystarczy jeszcze kilkanaście procent państwo traci zupełnie kontrolę nad tym.
Nieuprawnione takie myślenie, ale ja sobie dzisiaj wydaję koncesję, a za niedługo...
Ktoś
państwo ode mnie kupi tę koncesję.
Tak to mniej więcej wygląda.
Jeżeli tak się dzieje, to...
Tak to wygląda w tej chwili.
Może nieuprawnione to jest,
mniej więcej, ale... jeżeli czuję się obywatelem polskim, ja jestem jeszcze posłem, więc mam obowiązek patrzeć zawsze i pilnować tego, co... patrzeć interesu państwa, tak? Interesu społecznego, interesu społeczeństwa. W tym wypadku, w mojej opinii, ten interes jest mocno zagrożony. Był to precedens, wydanie tych koncesji był precedensem. Należało naprawdę najpierw zmienić odpowiedni sposób prawo geologiczne i górnicze, powołać Polską Służbę Geologiczną, czyli jakikolwiek organ państwa, który by rolę pełnił służby geologicznej, ale był organem państwa. I dopiero wtedy wydawać te koncesje, bo nam są potrzebni inwestorzy. Ja nie przeczę, że nie. Chociaż w przypadku miedzi bym wątpił. Natomiast w przypadku gazu łupka z pewnością tak. Bo tych technologii w Polsce nie było wtedy i nikt nie wierzył, że będą. Że ten gaz w ogóle jest. Natomiast ja bym nie wydawał tych koncesji w żaden sposób nawet na poszukiwania, dopóki nie byłoby zabezpieczony w perspektywie 50-70 lat.
Teraz już jest po fakcie, państwa. Panie profesorze?
Trudno powiedzieć, bo niektóre z tych koncesji są mało perspektywiczne. One w mojej opinii mają znaczenie spekulacyjne, takie jak o tym mówiłem, przyjdą, sprzedadzą, nie sprzedadzą, coś tam, może na giełdzie podniesie ich się cena, bo w sumie ten, kto kupuje, w Polsce dostali koncesję, no to cena giełdowa bardzo mocno rośnie. No ale państwo nie powinno w tego typu grach też brać udziału. Myślę, że to jest nieetyczne. Z drugiej strony powinna być służba geologiczna, która by naprawdę uwiarygodniała to, takie działania. No nie ma organu państwa. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj my nie wiemy, jakie mamy zasoby gazu w łupkach, no bo nikt nie jest w stanie tego oszacować, dopiero teraz trwają jakieś badania. Teraz,
ja mam pytanie, bo kiedyś wiele było na temat KGHM-u, chciano go sprywatyzować, tak sprzedać. Nie udało się, był taki dosyć duży opór i społeczny, a przede wszystkim pracowników, ale próbuje się może bocznymi czy tylnymi drzwiami wprowadzić podatek od kopalin niektórych, no tu przede wszystkim kwestia miedzi.
Tak,
jak to daleko też jest? Czy to już jest poza parlamentem, poza jedną
to już tak, izbą? Z tego wiadomo, w zasadzie teraz decydujący głos będzie miał prezydent, ale może byśmy spróbowali wrócić, za chwileczkę byśmy wrócili, bo mam te mapki, o które obiecałem, że pokażę. Na czym w ogóle polega ta wycena, czy ocena wielkości zasobów? Gdybyśmy popatrzyli na pierwszy slajd, który ja przygotowałem, nie wiem, czy będzie można realizator w stanie go pokazać. Otóż mamy te żółte pola, to jest energia słoneczna, jaką mamy. Tyle możemy uzyskiwać. Z wiatru odpowiednio mniej z biomasy, odpowiednio jeszcze mniej z geotermii, ale mówimy o geotermii jako wodach gorących, nie jako geotermice, czyli tego ciepłu ziemi w ogóle. Z hydroenergii spływów. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy węgiel kamienny, który jeżeli zastosujemy odpowiednie nowe technologie, nowoczesne, to możemy powiedzieć, że mamy tych zasobów 10-krotnie więcej. W przypadku ropy naftowej może 5-krotnie więcej. W przypadku gazu ziemnego nawet możliwe, że i 100 razy więcej niż obecnie się mówi, prawda? Nie uwzględniając gazu w łupkach. To są właśnie gaz w łupkach, tak złożenie konwencjonalne i tak zwane hydraty metanu. No i uran. Uranu też możemy mieć około 10 razy więcej. A więc roczne zapotrzebowanie to jest mniej niż promil tego, czym świat dysponuje. Więc nie ma żadnych problemów z energią, z surowcami energetycznymi. Są tylko problemy polityczne. I gdybyśmy popatrzyli teraz na następny slajd.
Wszędzie, czy tylko w
Polsce? Nie, generalnie na całym świecie nie ma problemu energią. Jest może nierówny dostęp do energii, ale tej zasobów energetycznych w sensie surowcowym, tej tradycji energii jest bardzo dużo. Gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, jeśli można prosić. I mamy tak, że nam się wciska energię słoneczną, ale gdybyśmy popatrzyli na Polskę, tam całkiem na północy, widać, że w Polsce zasobów możliwości uzyskiwania energii słonecznej jest bardzo niewiele. W przypadku wiatru, w następnym slajdzie, mamy sytuację taką, wiatr, jeśli można prosić, nie ma tej mapki, to oczywiście też mamy bardzo niewielką, wielkie zasoby. Spore zasoby mamy wiatr na północ, tam gdzie te białe plamy, to jest Polska, to te zasobów wiatru, w sensie dyspozycji, wiatru do dyspozycji, który byłby energetycznie istotną siłą, nie ma specjalnie w Polsce.
Czyli
jeśli mamy geotermię.
Farmy wiatrowe też powinniśmy uważać.
Gdyby państwo polskie nie dopłacało, między innymi z węgla chociażby, do farm wiatrowych, to by te farmy wiatrowe na drugi dzień trzeba było wyłączyć. One by na siebie nie zarobiły. No niestety, tak to wygląda. Zresztą ja podważam w ogóle to ile one oszczędzają emisji CO2, bo to jest druga sprawa, bo żeby wyprodukować jedną taką...
Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że trendy dzisiaj jest kolor niebieski i panny ubierają się w niebieskie dżinsy. I trendy jest...
Ja myślę, że tutaj to nie jest trend, ale trend wynika z gospodarki, z finansów. Tu ktoś po prostu na kimś zarabia. Albo ktoś komuś wyskoczy na grzbiet, albo jeden go będzie wiózł, albo drugi. I to jest w tej chwili taka sytuacja w przypadku CO2. Psy się wieszą na CO2, bo efekt cieplarniany i tak dalej. Widzieliśmy, ta zima nie była znowu. Była rzeczywiście wyjątkowa, bo najpierw było ciepło, a potem bardzo zimno. Prawda? Więc generalnie klimat się specjalnie nie zmienia, ale wróćmy inaczej, główną cechą klimatu jest to, że się zmienia i on będzie raz taki, raz owaki i człowiek ma na to niewielki wpływ.
A nie kwestia CO2, czyli tego, co
naprawdę
co
to jest naprawdę niewielkie znaczenie może mieć, minimalne, nic nieznaczące można powiedzieć w sensie globalnym. I teraz, jeżeli my popatrzymy, ile jest potrzebne wyemitowanie CO2 do atmosfery po to, żeby produkować jeden wiatrak, to po prostu to się wydaje się mało prawdopodobne, żeby ten wiatrak zrekompensował w ciągu swojego życia jednak...
Czyli żeby był wiatrak, to znaczy
tak,
się...
Znaczy tak, trzeba zrobić poszukiwania geologiczne, wydobyć kopalnie rud żelaza, węgla kamiennego, następnie wszystko to przetransportować, zrobić koksownię, wyprodukować koks, który emituje dużo CO2 przy produkcji. Trzeba wyprodukować stal, z którego zbudowany jest wielotonowy wiatrak, ogromne, prawda, to są konstrukcje. Trzeba to wszystko złożyć razem, przewieźć na miejsce, wybudować drogi dojazdowe do tych... Na tych drogach przecież nic nie rośnie, więc nie ma asymilacji CO2, nie ma redukcji emisji. Ten wiatrak pracuje albo nie pracuje i całość, to co zostaje wyprodukowane, trzeba go obsługiwać, to co on wyprodukuje tej energii, to nie jest w stanie zrekompensować tej emisji CO2, która na niego została już, na jego wyprodukowanie już wyemitowana do atmosfery.
A ktoś to liczył, panie profesorze?
Ile ja próbowałem lat? Szacować, ale to jest właśnie w latach. To jest w latach. To jest kwestia. Opłacalność, jeśli będzie, to niewielka. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz. Geotermię, jeśli następny slajd popatrzymy. Warunki geotermalne w Polsce są dość dobre, ale one nie wynikają tylko ze strumienia cieplnego, ale z tego, że w Polsce mamy ogromnej miąższości osady, grube osady, które izolują, kumulują ciepło. I stąd właśnie mamy tak duże możliwości. A teraz, co jest ważne, jeśli chodzi o kopalinę? Czy coś jest kopaliną? Proszę zwrócić uwagę, tu mamy taką skałę, prawda? Co jest ważne, jeśli chodzi o kopalinę? Ile w kopalinie w przypadku miedzi czy srebra, ile jest tego i na jakiej głębokości? W jakich warunkach geologicznych? Warunki geologiczne są bardzo ważne. W przypadku miedzi mamy tutaj warstewki, pojedyncze warstewki, zbudowane wyłącznie z minerałów miedzi i srebra.
Z jakiego poziomu
są bardzo. To może być na przykład z 1000 metrów. Mhm. To właśnie to jest bardzo ważne pytanie. W innym poziomie mamy piaskowce, prawda, które zawierają znowu warstewki miedzi, minerałów miedzi. W innym gdzieś tam mamy skały węglanowe, które też zawierają rozproszone minerały miedzi. I teraz to trzeba wydobyć. Czyli warunki trzeba wydobyć z dużej głębokości. Trzeba wiercenia wykonać, badania. To wszystko kosztuje, tak? I możemy powiedzieć tak, że wartość tej kopaliny musi zrekompensować całe nakłady na infrastrukturę, tak? Musi zrekompensować również ryzyko, jakie jest ponoszone. Tak, w przypadku...
Nie mamy pewności, że...
Nigdy nie mamy pewności, że złoży. Po to są koncesje na poszukiwanie, tak?
Badania, ale tak naprawdę to może być tak, że jednak nie ciągnie się, tak, to złoże przez tyle kilometrów, ile
zakładaliśmy. Tak, jakbyśmy chcieli, tak, i na różnych głębokościach. Czasem pojawiają się uskoki, które zrzucają złoże na przykład 200 metrów w dół i wtedy już się w ogóle nie opłaca go eksploatować. Czasami warunki wodne są takie, że zalewa kopalnię i nie jesteśmy w stanie jej odwodnić. I w związku z tym eksploatować się nie da. Geologia bardzo dużo wyjaśnia. Natomiast co jeszcze jest ważne? Na przykład jaka jest skala eksploatacji? Jeśli to będzie małe złoże, choćby ono było tam czyściutka miedź była, jeśli będziemy mieli 100 ton miedzi na głębokości kilometra, to nikomu się nie będzie opłacało tam zaglądać, mimo że to jest czyściutka miedź, prawda? Natomiast jeśli będzie ogromnej skali przedsięwzięcia, to oczywiście może się opłacić, mimo że tam będzie tylko 2% miedzi. jakość tej kopaliny, a więc technologia oczyszczania. Niektóre skały, tak jak w tym wypadku, mogą bardzo łatwo dać się oczyszczać z tej skały płony, prawda? Czy mamy czyste minerały, w innym wypadku bardzo trudno. A więc czy produkcja koncentratu. Jaką korzyść gospodarczą może to przyjąć? Jaka jest stabilność prawna i polityczna w państwie? W jednym państwie się to opłaci, w drugim nie, bo wiadomo, że od 100 lat obowiązują te same przepisy i nie ma, i nawet jeśli się specjalnie nie zmienia, nawet znam sytuację, że na Jamajce, gdzie obowiązują przepisy, jest w Wielkiej Brytanii, żeby koncesję objąć, trzeba wysłać człowieka, który w pewnym, gdzieś tam na kwadracie, w jednym z kwadratu, narożnika kwadratu pójdzie i w buszu, gdzie tam nie ma nikogo i musi ogłosić trąbką, zagrać dzwoneczkiem, że w tym miejscu od dzisiaj on będzie tutaj kopał i wbić kołek, prawda, i powiesić informacje. Wtedy on rzeczywiście koncesję obejmuje tą koncesję. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że może utracić koncesję. To jest utrzymywane. Ważna jest bardzo stabilność. I Donald Tusk popełnił ogromny błąd, naraz wyskakując w swoim expose, że on będzie wprowadzał podatek do kopalin, niektórych kopalin od miedzi, srebra, gazu w łupkach. Proszę bardzo zwrócić uwagę, już inwestorzy się wahają. Zaplanowano kilkanaście otworów na ten rok, a powinno być może 50 wykonanych w tym roku. Żeby mówić o jakimkolwiek postępie, najlepiej oczywiście, żeby udokumentować w Polsce złoża, to trzeba tych otworów zrobić może 200.
A może jest to może zaplanowane, bo ja nieraz tak pytam, czy my na przykład znaleźlibyśmy sprzymierzeńców, tak, w Europie, spośród sąsiadów, że u nas warto podjąć te działania, no bo jeżeli byłyby dosyć duże, bogate złoża, to my możemy wprowadzać na rynek, nie mówię, że dzisiaj, ale za ileś tam lat możemy wprowadzać alternatywny gaz, nie ten, który płynie z Rosji północnym rurociągiem, prawda, z Rosji do Niemiec. Pytanie, czy teraz Rosja, czy Niemcy pomogą nam, będą sprzymierzeńcami. Czy Francuzi, którzy mają energię atomową, będą sprzymierzeńcami. Więc może jest to dobre założenie wprowadzić podatek od kopalin, żeby z góry zrezygnować z poszukiwań gazu w łupkach.
Ja myślę, że ja mam inne wątpliwości. Podatek od kopalin, od miedzi i srebra został wprowadzony po to oczywiście, żeby załatać dziurę budżetową, bo sytuacja, tak jak ja widzę, skoro tak zrobiono, to sytuacja musi być bardzo dramatyczna.
Taki haracz, tak?
Taki po prostu haracz. Ale z drugiej strony, co to powoduje? Że te firmy, mogłoby spowodować, że te firmy, które zainwestowały w Polsce, znaczy inaczej, one specjalnie nie zainwestowały, one tylko wzięły koncesję na razie, wokół KGHM-u, wianuszkiem otoczony został KGHM, to te firmy powinny w takim razie się tej sytuacji się wycofać. Tak? No bo skoro przestaje się to opłacać, KGHM zniesie to, bo już ma całą infrastrukturę, jest potężną firmą, tak? W tym wypadku co? No trzeba drążyć szyby, koncentrat produkować, komuś to, albo KGHM mówi to sprzedać, bo on będzie dyktował cenę, a jak nie, to wywieźć to z Polski. Więc to jest bardzo... To wszystko, te nakłady są zbyt duże. W związku z tym może się nie opłacić jeszcze przy takim podatku, tak? Natomiast jeśli ten podatek zostanie wprowadzony, to te firmy, kalkulując, nie są w stanie utrzymać się tego. Ja tutaj przygotowałem taki króciutki taki slajd pokazujący, na czym polega interes państwa, a na interes inwestora. One rzeczywiście są zupełnie różne. Interesem państwa w przypadku jako właściciela kopaliny jest to, że surowiec jest dźwignią gospodarki, tani surowiec jest dźwignią gospodarki, daje niezależność surowcową, są jakieś cele polityczne czy geopolityczne i jednym z nich jest zysk, ale ten zysk jest naprawdę na końcu, są inne ważniejsze, te zyski implikowane, prawda? Efekty implikowane, gospodarcze, społeczne, miejsca pracy, rozwój infrastruktury, to jest bardzo istotne, prawda? No i polityczne, w przypadku surowców, szczególnie surowców energetycznych, czy niektórych pierwiastków ziemi rzadkich, które mają znaczenie militarne, to jest to kluczowe znaczenie. W tej chwili Chińczycy przy niektórych pierwiastkach ziem rzadkich, no, mają niemal monopol i dyktują cenę dla świata. Zawyżając ją, powiedzą, temu sprzedamy, tamtemu nie sprzedamy, więc to jest dla przemysłu, dla komputerów to jest bardzo istotne i tak dalej. Więc tu są, mamy takie cechy, czyli to, co dla państwa jest potrzebne, to co państwo ponosi koszty. Na początku to są koszty badań geologicznych, podstawowych badań geologicznych, które są prowadzone, wykonywanie map geologicznych, taka typowa polityka geologiczna państwa, którą wykonuje główny geolog kraju w imieniu rządu. I oczywiście zapewnienie uwarunkowań, to U, czyli to prawne uwarunkowania administracyjne, ochrona, policja, prawda, no to musi być wszystko, jakaś infrastruktura, żeby można było działalność gospodarczą prowadzić. Służba geologiczna, której jako organu państwa w Polsce nie ma i to jest wielki błąd. Natomiast z drugiej strony są te zyski implikowane, które dla państwa są bardzo ważne. Ta wartość geopolityczna, czasem większa, czasem mniejsza, w zależności od surowca, prawda, w przypadku gazu ogromna, czy ropy naftowej ogromna. No i oczywiście podatki. Podatki CIT i VAT. I dodatkowo w tej chwili rząd premiera Tuska wprowadza podatek od kopalin naraz. Chociaż on jest tylko do załatania, w mojej opinii, dziury budżetowej.
A
z drugiej strony mamy cele inwestora. I celem inwestora, ja wypisałem tu cele państwa, są różne, a cele inwestora jest jeden. Zysk. Natomiast on znowu po stronie nakładów ma dużo więcej niż państwo, bo musi ponieść koszty poszukiwań, musi koszty udostępniania ponieść, wydobycia. On ryzykuje, bo to ryzyko zawsze istnieje przecież na każdym etapie. I w tym momencie państwo dokłada mu jeszcze jeden. Podatek od kopalin. Podatek na dole. To powoduje, że część złoża przestaje się... Są dużo droższe, jest eksploatacja. Wszystko naraz drożeje, prawda? I po tej stronie, która ma zbilansować się z zyskiem. Różne opłaty eksploatacyjne, środowiskowe istnieją, rekultywacje, szkody górnicze i tak dalej, i tak dalej. A po drugiej stronie, i to musi wszystko, te sumy wszystkie muszą być większe, muszą być mniejsze niż cena, za jaką sprzedaje swój produkt kopalnia. I jeżeli
za darmo, czy
oczywiście. I teraz inwestor może się wycofać. I taki, gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, jeśli można prosić, tutaj to troszeczkę się nam zupełnie rozjechał.
Ale
nie tak wygląda.
Widzowie widzą.
Tak. W każdym bądź razie my wiemy, że jeżeli mamy kopalinę nieopodatkowaną na dole, to możemy mieć duże złoże. Tak? W momencie, kiedy załóżmy, że będzie 3% miedzi w złożu i opłaca się wszystko wydobyć. W momencie, kiedy wprowadzamy jakiś podatek, koszty rosną, to tam, gdzie jest 2,5%, już się nie opłaca wydobywać. Czyli są takie elementy złoża, więc to złoże wykreślamy z ewidencji. Jeżeli jeszcze podniesiemy podatek, to jeszcze większą część złoża, bo tylko to, co ma powyżej 2,8 się opłaca wydobywać, tak? Załóżmy, że takie mamy warunki. I dojdzie do sytuacji, w której się opłaca wydobyć tylko może 0,1 złoża, jeśli będzie ten podatek bardzo wysoki. Natomiast jeśli byłby to podatek, który będzie z zysku podatkiem, a nie opodatkowania tej kopaliny na dole, to wtedy firmie się opłaca wydobywać i gorszej jakości rudę, i lepszej jakości rudę, bo i tak to wchodzi w bilans przedsiębiorstwa i dopiero od tego płaci się podatek. I w mojej opinii ten podatek jest pisany po prostu, o którym mówimy, podatkiem pisanym przez ekonomistów, przez księgowego, a nie przez człowieka, który zajmował się opodatkowaniem górnictwa.
Może pan minister finansów powiedział, że jest mu to potrzebne i proszę gdzie generować takie zyski dla budżetu.
Tak to było. Natomiast...
A co pan prezydent zrobi? Bo to można
Że podpisze. Myślę, że podpisze, bo będzie musiał ratować rząd i budżet. Ja myślę, że to jest bardzo blisko w tej chwili już przekroczenia naszej tej możliwości państwa, jeżeli przekroczymy pewną barierę z długiem publicznym, no to po prostu należy, rząd będzie musiał podejść się do dymisji i tego przecież nie zrobią. Więc to jest zrozumiałe. Natomiast, co ważne, to od dawna opodatkowanie górnictwa było niewielkie. Każdy tani surowiec to jest dźwignia gospodarcza. Wszędzie.
Ale górnictwa w znaczeniu szerokim.
Szerokim, absolutnie. Mówimy o opodatkowaniu w średniowieczu nawet, prawda? Soli i tak dalej. To były podatki, które zresztą zapisano w rewizji górnej Ilkuskiej z 1564 roku, które pisano, i będę tu posiłkował się tekstem. Tedy królowie, czyniąc ludziom ochotę z miłościwej łaski swej, odpuszczać raczyli połowicę orbory, czyli podatku takiego górniczego, rozumiejąc, że lepszy częsty zysk, choć mały, nieźli rzadki, choć wielki. Dzisiaj dołożono podatek, który jest najwyższy chyba w świecie w tej chwili, mimo że koszty eksploatacji, ze względu na warunki geologiczne, miedzi w Polsce i srebra, są w tak zwanym czwartym kwartelu, czyli najwyższe na świecie. to długo tego firma żadna nie wytrzyma. I gdybyśmy popatrzyli sobie na następny slajd.
Ale jeżeli pan profesor mówił o tych 10-15 latach tych złóż, tak, to może te wystarczy na te 10-15 lat.
No tak, ale tylko co potem? Kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie ma pracy.
Będą się zastanawiali ci, którzy przyjdą później, tak?
No to jest brak odpowiedzialności za państwo w tej sytuacji.
W tych działaniach, jakie nie, ja się boję się, że to, tak. Widzimy, że gdzieś tej perspektywy, tak, i interesu państwa, czy obrony interesu państwa nieraz się nie dostrzega.
Znaczy, ja myślę, że to jest scenariusz, trzeba patrzeć z punktu widzenia mojego, jako opozycji, byłego głównego kraju, który miał pewną wizję funkcjonowania czy prowadzenia polityki geologicznej państwa. Ja widzę zagrożenia. Zagrożenia są bardzo poważne, powiedzmy kluczowe dla gospodarki polskiej, ponieważ Polska jest najbardziej surowcowym krajem Unii Europejskiej. Jesteśmy najbogatsi we wszelkie, niemal wszelkie surowce. Mamy najwięcej węgla kamiennego, 80 kilka procent, 60-krotnie większą jakby koncentrację węgla na kilometr kwadratowy w Polsce niż w pozostałej części Unii Europejskiej. Mamy kilkanaście procent zasobu węgla brunatnego.
Ale wiemy tylko my o tym, czy cała Europa?
Myślę, że wie. To oczywiście, że wie.
No to możliwe, że te prawo, które tak, może te podatki i ta cała polityka, tak, bo możemy mówić o zamykaniu kopalni, likwidowaniu, tym samym możliwości wydobywania ze złóż, które posiadamy, czy prywatyzowania też tego sektora jako takie celowe, tak?
Właśnie o to chodzi, że jeżeli taka osłabione firmy, tak jak KGHM, osłabiona poprzez ten podatek, tak? Osłabiona poprzez to, że nie ma dostępu do następnych złóż, nie prowadzi takich, jakie mogłaby prowadzić badania poszukiwawcze na terenie Polski, mają jakieś plany przecież, to taki moloch będzie na glinnych nogach stał. I to będzie coraz słabsze. Będzie łatwy do przejęcia. Podobna sytuacja, niebezpieczna w mojej opinii, jeśli chodzi o złoża cynku ołowiu. W Małopolsce, na Śląsku, aż po Śląsko-Polskiej tutaj. To jest też, uważam, nierozsądne było wydanie
tego. A na ile my korzystamy z tych złóż?
Praktycznie nic, dlatego że w Polsce opłata eksploatacyjna jest żadna. Ale tu nie chodzi o opłatę eksploatacyjną. Tu chodzi o to, żeby państwo na każdym etapie wiedziało, co się dzieje. Dzisiaj, jeśli firmy poszukiwawcze wykonują badania, dadzą raport i nie dadzą nic więcej poza tym raportem, a w raporcie napiszą to, co im jest wygodnie napisać, to, co wiedzą, że będzie w stanie ich ktoś ocenić. Tak? Ale nie ma służby geologicznej, która jest w stanie to zrobić jako organ państwa, w imieniu państwa. Nie ma takiego organu. Można to zlecić.
A można powiedzieć, że papier wszystko przyjmie, a powinna być taka służba, która jest w stanie to zweryfikować.
Tak. I dlatego jako członek Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski złożyłem projekt ustawy, zresztą to jest ponowienie w zasadzie tego projektu z 2007 roku, projekt ustawy o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, gdzie jednym z najważniejszych zapisów, który ma rozwiązać tego typu problemy, o którym mówimy, jest to, że Polska Służba Geologiczna wycenia wartość złoża, wycenia ile wydano na to, jakie było ryzyko i tak dalej. Jeśli złoże jest warte, załóżmy, małe złoże, 10 miliardów złotych, tak? Załóżmy, że tyle będzie wycenione. Jeśli na poszukiwania wydano miliard, ryzyko, możemy wycenić, ktoś pojął ryzyko, też miliard, i koszty eksploatacji będą wynosiły miliard i niech będzie 2 miliardy, miliard ma mieć, czy 2 miliardy zysk tamtego inwestora, łącznie ma 5 miliardów, czyli
jeszcze
połowę.
Jeszcze 5 nam zostało, tak?
To te 50% obejmuje państwo. Ważne jest, że państwo podczas eksploatacji, prawda, może rewidować poszukiwanie i tak dalej, ma wgląd do całej dokumentacji i wie, co się dzieje w każdym etapie, od poszukiwań po zakończeniu eksploatacji. Czyli my jesteśmy wtedy gospodarzem. Poprzez ten organ państwa jesteśmy gospodarzem własnych struktur geologicznych, własnych zasobów. Jeżeli my tylko będziemy narzucać podatek, to ten podatek będzie zależał od tego, kto wydobywa. I on go sam oceni, bo sam powie, ile wydobył, tak? To jest, wydobędzie to, co mu najlepsze i zostawi. No tak niestety to jest, a to już jest niezgodne z konstytucją naszą.
Panie profesorze, a jak ta kwestia, nie wiem, zamykania, tak? Bo jedna rzecz to podatek od kopalin, tu przede wszystkim uderzy to w KGHM, bo to największa firma.
Ten podatek uderzy tylko w KGHM, co jest ważne.
Tylko
bo,
w KGHM.
Oczywiście, bo nikt inny nie jest obecnie producentem w Polsce miedzi i srebra.
A no to specyficzne.
Tak, to jest podatek od jednej dla jednej firmy.
A jak pan ocenia to, co dzieje się no wszystkim na Śląsku, tak? W Górnym, Dolnym Śląsku, Wałbrzyskie, prawda? No kwestia zamykania kopalni.
To jest...
Pan też i u nas o tym mówił, że ten węgiel kamienny, tak, to 83% tego, co jest w ogóle w Unii Europejskiej, jest w Polsce. Tak. Nie wiem, z węglem brunatnym jest podobnie, czy trochę jest go mniej?
To, jak powiedziałem, to bardzo łatwo jest zmienić dosłownie o dwa razy nawet. W tej chwili powiemy, że jest około 12-15% węgla brunatnego. A jeśli będziemy dysponować...
Ale 12%...
W... całych zasobów Unii Europejskiej.
A, u nas jest 12%.
Tak, tylko tak? Niemcy mają więcej. Mhm. Ale generalnie można powiedzieć, że Europa jest kontynentem, byśmy patrzyli na zasoby, to jest, jest kontynentem soli kamiennej, jest kontynentem węgla brunatnego. To są potężne zasoby tych kopalin.
Teraz to pytanie o tą politykę państwa, tak? Bo z jednej strony...
Ale może skończę jeszcze. I teraz na czym polega problem, jak wycenić wielkość złoża? Jeżeli my dysponujemy, tak jak pokazywałem ten rachunek ekonomiczny, że nam opłaca się 3-metrowy pokład wydobywać z głębokości 120 metrów, bo jeszcze są kopaliny towarzyszące, bo gdyby ich nie było, to już by się nie opłaciło, ale są jeszcze takie, które kompensują nam. Na przykład dobra glina, która nadaje się do ceramiki, bardzo czysta, prawda? I to może spowodować podniesienie, że tą glinę też się wydobywa. Opłacalności wydobycia i oda się tak głęboką, kolokwialnie mówiąc, dziurę kopać. Tak?
I to można powiedzieć, jest to normalne.
I jest to normalne. I teraz okaże się, że węgiel brunatny podrożał. A kilka metrów głębiej jest jeszcze pokład, który jest dwumetrowy. Myśmy go wcześniej nie ujmowali w bilansie, dlatego że i tak by nam się nie opłacało go kopać. Ale ponieważ węgiel brunatny podrożał, no to opłaca się go kopać. I teraz tu mieliśmy trzymetrowy, tu mamy dwumetrowy, a gdzieś jeszcze obok jest jednometrowy, łącznie już jest podwójna ilość węgla.
Czyli to w tym momencie zaczynamy się opłacać.
Tak, i wtedy się opłaca. I wtedy nie mamy złoża, załóżmy, 10 miliardów ton, tylko 20 miliardów ton. Złoża w sensie zasobów, prawda, na jakimś obszarze. I to jest podstawowa, jakby technologie, cena surowca decyduje o tym, czy mamy złoże, czy...
I teraz, w którą stronę powinna, jak gdyby, zmierzać polityka państwa, tak? No mamy kłopot, bo nie mamy służby tej geologicznej, tak?
Tak. I my nie wiemy, co mamy.
W zasadzie jesteśmy niemi, ślepi i nie wiemy...
Tak, i bardzo podatni na spekulacje. Ponieważ nasze prawo, z każdej strony, ponieważ nasze prawo nie chroni naszych zasobów naturalnych. Dlatego ja powiedziałem stop wydawaniu koncesji, nowe prawo i służba geologiczna. Służba geologiczna ta, która miała być gospodarzem, narzędziem państwa w ochronie tego, co mamy najdroższego. Bo księgowo rzecz biorąc, zasoby geologiczne są to, co mamy najdroższego. Błędy popełniane, zresztą pewnie by unikniono błędów w zamykaniu pewnych kopalń. Ja nie mówię tylko o węglu kamiennym, bo to jest rzecz znana, prawda? Polska wydobywała 180, blisko 200, mówiło się 200 milionów ton węgla kamiennego rocznie. Dziś wydobywamy 70 kilka i jesteśmy importerem, ponad 10 milionów ton już importujemy. Tak? Mamy tak, największe zasoby węgla kamiennego w Europie. Ogromne zasoby, kluczowe zasoby węgla brunatnego, największe zasoby gazu, a my importujemy węgiel kamienny, importujemy gaz i jeszcze chcemy wybudować elektrownie jądrowe za pożyczone pieniądze, jak kota w worku, bo nie wiemy co. No to tego po prostu patriota nie robi. No, dobry gospodarz nie robi, korzystamy z tego, co mamy. A jeśli nam się Unia Europejska mówi, że tego nie wolno, bo CO2 jest niedobry, tego nie wolno, bo to trzeba zrobić rachunek ekonomiczny, powiedzieć nie, no nam się nie opłaca, niestety, no żegnamy Unię Europejską. Prawda? My możemy być Szwajcarią energetyczną Europy, surowcową w ogóle Europy, tak jak Szwajcaria, tak jak Norwegia w tej chwili opiera swoją gospodarkę na ropie naftowej i gazie. W zasadzie nie ma żadnej różnicy być...
W tym 2004 roku na kolanach poszliśmy do Unii Europejskiej, a to my byliśmy w cenie.
Tak, tak zdecydowanie. I patrząc na zasoby, z punktu widzenia ekologicznego,
można powiedzieć, ten aspekt ludnościowy, prawda, bo ile potrzeb. Za każdym obywatelem idą potrzeby różnego rodzaju, więc zbyt towarów, wszystkiego, tak? Jeszcze jak pan teraz mówi o tym, o tych zasobach, czy bogactwie naturalnym, no to jeszcze bardziej można pokazuje wartość Polski.
Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim jesteśmy obiektem pożądania na świecie, jeśli chodzi o zasoby surowcowe. I tu nie mówię tylko o węglu kamiennym, czy o gazie w łupkach, co jest znane, czy teraz już znana sprawa miedzi i srebra. Proszę zwrócić uwagę, że przy miedzi i srebrze zawsze kopaliną towarzyszącą, a szczególnie w tego typu złożach, jakie posiada KGHM, czy te obszary, zawsze towarzyszą pierwiastki ziem rzadkich. Poważne wydobycie u nas pierwiastków ziem rzadkich złamałoby monopol chiński na niektóre towary. A jednocześnie jest to obiektem pożądania dla wielu możnych tego świata. Więc trzeba się zastanowić, po co te koncesje wydano na takich warunkach, przy takim prawie geologicznym. Ja nie mówię, że złamano prawo. Natomiast w mojej opinii dla państwa było to złe. Ktoś powie, no tak, ale przecież to jeszcze tyle lat, to są koncesje na poszukiwane, one się skończą, koncesje na eksploatację nie dostaną. Jak nie dostaną? Dostaną. Nie mogą nie dostać. Ja jestem za tym, że jeśli wydano koncesję na poszukiwanie, ktoś przejął, wydał pieniądze jakieś, udokumentował to, wykonywał badania, odkrył złoże, to nie można mu teraz powiedzieć, nie, 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 to my tobie teraz koncesji nie wydamy. Tak nie można zrobić. Trzeba negocjować. No, dość brutalnie podszedł do tego pan minister Rostowski, po prostu wprowadzając taki podatek. Ja nie wiem, jakie to będzie miało efekty. Jedyną pozytywną stroną tego podatku może być to, że niektórzy mogą zrezygnować z koncesji. Ale jeśli oni są na spekulacje nastawieni, na długofalowe osłabienie KGHM, to z pewnością tego nie zrobią. I wtedy drugą pozytywną stroną tego jest, że wykonają pewne badania geologiczne i my będziemy wiedzieć, jakie zasoby w Polsce są. Tak? Po pierwsze, nie będziemy w stanie tego dobrze zweryfikować, dokładnie, a tu naprawdę chodzi o szczegóły. A po drugie, no co nam z tego, że ktoś nam policzył nasze jabłka w naszym sadzie, jeśli te jabłka teraz będą należały do niego. No to my tylko wiemy, ile żeśmy stracili. No, tak to wygląda w tej chwili. Polskie prawo w ogóle nie chroni interesu państwa.
Czyli to powinniśmy bardziej czy szybciej ustanowić niż podatek.
I dopiero
szczególnie
tak.
Tych...
Tylko no cóż, dopiero co kolanem Sejm jeszcze poprzedniej kadencji dopchnął projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze. Ja przyznaję się, że to prawo ja napisałem ja. W dużym stopniu. To było tak. Miało być prawo geologiczne i górnicze i służba geologiczna, która ze sobą tak zazębiała się. To prawo dawało narzędzie służbie geologicznej.
A jakie jest to prawo?
Prawo geologiczne i górnicze. I zaraz powiem. I teraz, jeżeli tamten rząd usunął służbę geologiczną, to prawo jest dziurawe. Ono nie chroni państwa.
Czyli ten sam rząd, który usunął służbę geologiczną...
Ten sam rząd uchwalił to, jeszcze pogarszając to prawo, to dziurawe prawo spowodowało, że zostało uchwalone. Tam ta koalicja PO-PSL uchwaliła w czerwcu zeszłego roku. I to prawo obowiązuje od 1 stycznia. Tam jest wiele zapisów, które są bardzo szkodliwe. One oczywiście wyjdą po latach, ale to będzie.
Panie profesorze, mamy telefon. Odbieramy.
Bardzo proszę.
Bardzo prosimy.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Barbara, ja mówię z województwa lubelskiego, a konkretnie z Parcela. Przysłuchuję się tej audycji i właśnie mówi pan profesor, przynajmniej ja tak zrozumiałam, bardzo negatywnie na temat wiatraków. Ja już dzwoniłam kiedyś właśnie w tej sprawie. Właśnie to informowałam. Rozmawiałam z panem z Podkarpacia. Proszę mi wytłumaczyć, jak to się dzieje. Państwo z PiS-u mówią, że wiatraki są nieefektywne. Pan z Solidarnej Polski mówi, że wiatraki są nieefektywne. Ja pochodzę z Parczewa. Burmistrz w Parczewie jest prawicą z PiS-u. I dlaczego on nam funduje wiatraki wbrew naszej woli, po cichu, bez jakichś takich konsultacji, a już w ogóle o samym przyznawaniu tego, to już nie będę wspominała. Jak wytłumaczyć? Dzwoniłam do pani Zalewskiej, odezwał mi się mężczyzna, owszem, przyjął, tak, pomożemy, cisza. Dzwoniłam do pani Sadurskiej z Puław, porozmawiał ze mną, rzeczywiście przekaże cisza. Gdzie my mamy się udać? Co my mamy robić? My jesteśmy bezradni. W Parczewie jest pan senator Bierecki. Jest pan z PiS-u w Urzędzie Marszałkowskim. W ogóle nawet nie wiemy, czy mamy się do nich zwracać przy takim traktowaniu nas. W tej chwili sprawa biogazowni jest w sądzie, a wiatraki są w trakcie jak gdyby, już koncesje chyba są wydane, w trakcie realizacji. I to nie ma być jeden, ma być kilka. Są w ogóle złamane wszystkie odległości. No ja już nie będę tam więcej mówiła, ale w każdym bądź razie, że to jest sprawa bardzo niejasna. I co my mamy robić, gdzie my mamy się udać, kogo mamy zainteresować. Niedawno słyszałam, pan prezes Kaczyński był w Lublinie, mówił, żeby te sprawy nagłaśniać. Gdzie, komu, jak to się wszystko odbija jak od ścian.
Jeżeli mogę, nawet na południu chyba, na Podkarpaciu, tak to znaczy, że trochę niżej poniżej was, jest stowarzyszenie, czy są ludzie, którzy też jak gdyby zastanawiają się, co zrobić w takich trudnych sytuacjach. Więc i na naszej antenie padają, prawda, i nazwiska, i osoby, które gdzieś sobie nawzajem pomagają, też podejmują różnego rodzaju działania i dochodzą swoich praw, dochodzą tego, czy coś nie jest zrobione z naruszeniem prawa. Panie profesorze, a co pan tutaj by pani odpowiedział? Kwestia tam, słyszałem, i biogazownie, i kwestia tych wiatraków, czy...
Trzeba oddzielić to, co jest zgodne z interesem państwa, to, co jest zgodnie z interesem lokalnym, czy poszczególnych osób. Otóż państwo powinno się przede wszystkim patrzeć na państwo w sensie organów państwa, rządu, na interes całego społeczeństwa. I jeżeli przyjmie się kosztem innych obywateli, prawda, innych gałęzi, dziedzin przemysłu, rozwój gospodarki opartej, znaczy rozwój produkcji opartej na energii wiatrową, prawda? Czy będziemy zabierali z podatków wschód, czy mniej dróg wybudujemy, a będziemy dopłacać do wiatraków, no to oczywiście z punktu widzenia państwa jest to nieopłacalne. Jest to złe, bo w Polsce to się nie obroni w sensie energetycznym. Ale w sensie finansowym to się obroni jakiemuś wójtowi, który da zgodę na wybudowanie wiatraku, ponieważ ta farma wiatrowa będzie do kasy gminnej płaciła spore pieniądze. Będzie prywatnemu właścicielowi jakiejś, nie wiem, 30-40 hektarów ziemi, gdzie zostaną postawione te farmy wiatrowe, będą płaciły odpowiednie kwoty takie, że jemu się to będzie opłacało. Będzie się opłacało województwu, czy będzie się opłacało w powiecie, czy będzie się opłacało prywatnemu inwestorowi, czy gminie, ale państwu to się nie będzie opłacało, bo ono musi zabrać komuś innemu, żeby dopłacić tam. Bo tak faktycznie to jest zabieranie jednemu i dawanie drugiemu. I z punktu widzenia interesu państwa, inwestowanie w energetykę wiatrową, w mojej opinii, jest nieopłacalne. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Że patrząc na czysto ekonomicznie, nie ma. Natomiast z punktu widzenia wójta, czy właściciela ziemi, jest.
A te założenia, bo też się wiele mówiło o tym CO2, tak, że my musimy do któregoś tam roku z jednej strony zmniejszyć emisję CO2, z drugiej strony pójść może właśnie w kierunku tych odnawialnych źródeł. Tak. Pytanie, czy wiatrak jest odnawialnym źródłem, tak w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Wiatrak sam oczywiście nie, natomiast wiatry będą zawsze wiały, póki mamy atmosferę. Tak naprawdę energia wiatru pochodzi ze słońca, dlatego że słońce nagrzewa. Mamy różnicę ciśnień i stąd jest wiatr, prawda? Podgrzewane powietrze jest, rozszerza się i mamy wiatry. Ale sprawa jest zupełnie inna. Państwo powinno korzystać z tych zasobów, jakimi dysponuje, i je jak najbardziej chronić. I to w ostatnich 4 lat tego widać nie było. Tu mam wielki
Bo żal. Można się upierać, że u nas jednak mają rosnąć banany, prawda? I pomarańcze.
Można się uprać i w zasadzie banany też będzie można uprawiać, tylko ile będzie kosztowało? Bo jak będziemy szklarnie na banany robić, to ten banan będzie kosztował sztuka 20 zł, ale on się uda. Można się uprzeć, tylko po co?
Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dzica.
Teraz i zawsze.
Witam, mówię Andrzej z Południowschodniej Polski. Witam ojca, jestem. Witam pana profesora. Panie profesorze, ja bym chciał, żeby pan się ustosunkował do jednej sprawy. Chodzi mi o ostatnią wypowiedź pana Woźniaka, Piotra Woźniaka, który jest obecnie na pana miejscu, że tak brzydko powiem, głównym geologiem kraju. Niedawno podano informację, bo pan Woźniak udał się do Stanów Zjednoczonych i na paskach we wszystkich tych prorządowych stacjach telewizyjnych ukazała się informacja, że będzie korekta odnośnie naszego gazu łupkowego. To znaczy będzie korekta w dół. To znaczy nie będzie tyle, ile czasami pan profesor przedstawił nam, czy inni profesorowie, którzy tą sprawą się zajmują. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie profesorze, to pan kapitalnie to powiedział o węglu, o tym wszystkim. Ja myślę, panie profesorze, że gdybyśmy mieli więcej ludzi w polityce prawdziwych Polaków, to znaczy, co mam na myśli prawdziwych Polaków, myślących i czujących i działających po polsku, niezależnie od barwy politycznej. Ja myślę, panie profesorze, że to, co pan przedstawia społeczeństwu czy narodowi, miałby rację bytu. Ale panie profesorze, jeśli jesteśmy jeszcze uzależnieni od czynników zewnętrznych, to pan chyba dobrze rozumie, dlaczego Polska się nie może wybić na wolność gospodarczą, dlaczego nie możemy o sobie stanowić. No, jest taka sytuacja, myślę, że tu się wiele rzeczy na to nakłada. A przede wszystkim, panie profesorze, to, że Polska się nie oczyściła z tego komunizmu, ci ludzie, te czynniki dalej działają. Nie pozwalają nam na swobodną politykę gospodarczą, zagraniczną i wewnętrzną. Panie profesorze, to jest coś strasznego. Pan jest młodym człowiekiem. Ja też jestem, powiedzmy, młodym człowiekiem. To, co obserwuję, to muszę stwierdzić jednoznacznie, panie profesorze, to jest oprócz tych czynników gospodarczych, panie profesorze, dochodzi moim zdaniem prywatnym do rozbioru Polski, a nasz naród milczy i to jest bardzo przykre, bo pan profesor powiedział kapitalną rzecz. Jesteśmy jednym z najbogatszym krajem w Europie i nie możemy z tego korzystać. No panie profesorze, jest drożyzna wszystkiego. To jest nie do pomyślenia, że państwo, kraj, który ma takie zasoby, nie może swojemu społeczeństwu czy narodowi tego udzielić. No mamy po prostu ludzi, którzy nie zostali usunięci od władzy. Ja troszeczkę politykę polską pamiętam i za czasów komunizmu i te same twarze się przejawiają na polskiej scenie politycznej od 30 lat. A jakie ich są korzenie? No to nie będę na tenie radia czy rewizji wam mówił, bo wszystkie korzenie ich znamy. Panie Andrzeju, i to się, nie pozwala Polsce się wybić na tą samodzielność.
Ja dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie i proszę, panie profesorze, jeśli pan by mógł do ostatniej wypowiedzi pana Piotra Woźniaka z tym gazem łupkowym i o tym, co powiedziałem. Pozdrawiam pana profesora serdecznie i ojca prowadzącego.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy się uda, bo ja przygotowałem taki slajd, gdzie pokazywałem, już częściowo odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, mówiąc, że dużo zależy od tego, jaką technologią dysponujemy i jak oceniamy. Jeżeli mamy zasoby przewidywalne, czy takie perspektywiczne, i one są wyceniane głównie przez to, jaką wiedzę mamy. No mamy taką a taką wiedzę, że takie a takie skały są, w podobnych tego typu skałach, jakie są w Stanach Zjednoczonych, jest tyle a tyle gazu. No to skoro tak, no to skoro mamy tyle skał, no to tego gazu może być tyle. Po czym, to jest oczywiście nie ten slajd, to jest następny, jeden z następnych, jeśli można, ja go tutaj pokazuję u siebie. Natomiast wykonujemy szereg wierce, a nie okazuje się, że w niektórych wypadkach w ogóle tam tych skał nie ma takiej miąższości, jakiej myśleliśmy, albo są bardzo spękane i gaz zdążył uciec. I wtedy okazuje się, że trzeba zaniżyć na przykład połowę. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy się dowiedzieli, że nie mamy 5,3 miliarda biliona metrów sześciennych gazu, tylko na przykład 2,5 czy 1,8 biliona metrów sześciennych. Tak może być, ale może się okazać, że następne badania w przyszłości mogą tą bazę znowu powiększyć, bo technologie się zmienią, bo są nowe odkrycia, bo okazuje się, że w innych skałach gaz także się zachował. Więc ja bym tutaj był optymistą, że nawet obniżenie tych zasobów o połowę, czy nawet do 1/3 nie będzie wcale katastrofą. Tego można było się spodziewać. Taka jest geologia. Nie przewidzimy dokładnie. Tak naprawdę my wiemy, ile gazu jest dopiero wtedy, kiedy go wydobędziemy. To wtedy wiemy, ile go jest. To jest.
A co z tym, co pan Woźniak powiedział? Jak...
No, to może oczywiście mieć rację, że będzie to korekta w dół. To jest wysoce prawdopodobne. Każda korekta jest możliwa, a w szczególności jeszcze w dół. Być może była nieco przestrzelona poprzez poszukiwanie analogii w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Dlaczego? Otóż u nas są te skały na większej głębokości. Większa głębokość to teoretycznie większe ciśnienie, więc gazu powinno się zmieścić więcej. Natomiast z drugiej strony może być troszeczkę inna mineralogia. Może troszeczkę być materii organicznej mniej, która jest w stanie wygenerować gaz. Mogą być inne rodzaje minerałów, które mniej są w stanie tego gazu skumulować w sobie. A jednocześnie wyższa temperatura powoduje, bo jest głębiej, w związku z tym część gazu łatwiej powinna wyemitować lub się po prostu rozłożyć. Tych czynników jest tak dużo geologicznych, że nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć, póki nie wykonamy setek wierceń. A tych wierceń w Polsce nie wykonano. I ten nowy podatek, te nowe zapowiedzi o podatkach, które zwiększają ryzyko inwestora, powodują, że inwestorzy nie będą.
A powiedzmy, że są te obwarowania zewnętrzne i wewnętrzne. Tak? Jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej. Kiedyś narzekaliśmy, że Rosja nam przyciska pasa, że my musimy, czy jesteśmy uzależnieni, tak? Wywożony jest węgiel, czy surowce różnego rodzaju.
No.
A teraz jesteśmy tak w strukturach Unii Europejskiej. Jest prawo z zewnątrz, któremu podlegamy, ale też jak widzimy, nie najlepsze my sobie sami nakładamy ten podatek, tak? Od kopalin dla KGHM-u. I teraz jak to wpływa na rozwój, czy na możliwość rozwoju państwa, które jest tak bogate w surowce naturalne?
No, każdy podatek, jak pokazywałem w tych równaniach, każdy podatek w górnictwie, który jest nałożony szczególnie od kopaliny wydobowej na dole, czy nawet od koncentratu, jest podatkiem zmniejszającym zasoby. I to jest kluczowa sprawa. Ja odsyłam tutaj do Gazety Finansowej, czy do naszego dziennika, gdzie pisałem na ten temat kilkukrotnie. I to jest tyle. No, państwo powinno raczej w dużym stopniu liczyć na te implikacje związane z rozwojem gospodarczym, z tanim surowcem, a nie tylko z tak wielkim, szczególnie tak wielkim zaproponowanym czy wprowadzonym tak naraz, no, po prostu od zaraz. To jest...
Bo jeżeli państwo nie potrafi, tak, skorzystać z tego, co wynika z możliwości wydobywania, tak, surowca, bo tutaj byłyby na pewno pieniądze, no to widzi tą właśnie bardzo krótką ścieżkę, że z podatku weźmiemy sobie pieniądze, bo państwo potrzebuje pieniędzy.
Nie, oczywiście, że tak. Tylko ja bym powiedział, to dlaczegoż nie ja to proponowałem? Skoro tak, to pozwolić czy nakazać, bo państwo jeszcze to może, KGHM-owi na przykład. KGHM jest potężnym klientem dla energetyki. Niech KGHM za te pieniądze, które zabiera państwo, chce zabrać państwo, wybuduje na przykład dwie elektrownie wodne na Dolnym Śląsku, dzięki którym będzie miał będzie miał własną energię elektryczną w dużej części. A jednocześnie państwo będzie miało, że tak powiem, z głowy finansowanie gospodarki wodnej na Dolnym Śląsku, czyli te pieniądze zaoszczędzi. KGHM ma inwestycje w infrastrukturę własną, ma własne zasoby energetyczne, prawda? A jednocześnie państwo uzyskuje jakieś pieniądze. Że ono ich nie uzyskuje, ale oszczędza, prawda? Czyli nie ma tej dziury budżetowej. Tak można było robić. Można było różny sposób kombinować. Uważam, że wybrano najprostszy sposób. No taki, który
państwo może też sprzedać energetykę i też będzie miało pieniądze.
No ale to nie o to chodzi. Państwo nie powinno sprzedawać tak kluczowych dziedzin, jak sprawy związane. Inaczej, może być prywatny inwestor, tylko państwo musi w każdym momencie kontrolować, co się dzieje, mieć władzę nad tym, co się dzieje w tego typu biznesie. I jeszcze, jeśli tak można powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, to, że KGHM może podlegać spekulacji, dowodzą potężne spekulacje na rynku koncesji na poszukiwanie gazu w łupkach w Polsce. Otóż państwo za wszystkie koncesje wzięło około 35 milionów, a mogło wziąć, jak się okazuje, nawet i 100 miliardów złotych. Ja dlatego czekałem, żeby nie chciałem wydawać tej koncesji, czekałem, żeby rynek wycenił te koncesje sam, prawda? Można to było podglądać, a jednocześnie tworzyć podstawy, żeby kontrolować
100
coś.
Miliardów?
Tak, Tak. I to jest udokumentowane. Już powiem, w jaki sposób można. Otóż, jeśli wypreparujemy, ekonomiści to robili, oczywiście ja nie jestem ekonomistą, nie jestem w stanie tego dobrze ocenić.
My byśmy nie zamknęli żadnej szkoły, nie podnieśliśmy
ale proszę zwrócić uwagę, tak. Otóż 300 KGHM, nie KGHM, tylko PGNiG, posiadając 15 koncesji, tylko poprzez posiadanie tych koncesji na gaz w łupkach, tylko przez to prawdopodobnie podrożał o jakieś 5,5 miliarda złotych. 5,5 miliarda podzielić na 5.
Dostają koncesje i
już są, tak, no to samo.
Firma droższa.
Tak, no właśnie na tym polega spekulacja koncesjami. I teraz, to o tym już mówiłem przed chwilą. I teraz jeżeli to podzielimy, prawda, 5,5 przez 15, to okazuje się, że jedna goła koncesja na poszukiwania kosztuje 366 milionów. No to jest takie, niech będzie 400, niech będzie 200, proszę bardzo. Goła koncesja. Ale na koncesję na gaz w łupkach też bardzo mocno poszły w Stanach Zjednoczonych w górę. I na przykład firma japońska, Marubeni, zapłaciła za jeden akr, czyli 0,4 hektara, 25 tysięcy dolarów. Polskie koncesje to jest nawet 1000-1200 km kwadratowych. To ile ta koncesja nasza byłaby warta? Ponad miliard. Gdyby założyć tylko te same. A dlaczego? A teraz jest taka sprawa. W Polsce, w Europie gaz jest droższy niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych gaz kosztuje 70-90 dolarów za 1000 metrów sześciennych. W Polsce my importujemy ponoć, bo tego nie wiemy, około 450 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Tak? Nawet jeśli koszty eksploatacji są wyższe i na przykład wynoszą 150 dolarów, to i tak będą wyższe na gazie łupkach, to i tak pozostaje bardzo dużo. W związku z tym te polskie koncesje, jestem przekonany, powinny być znacznie droższe niż te amerykańskie. Czy nie 25 tysięcy dolarów za akr, tylko jeszcze więcej. I to są porównywalne koncesje, bo to są koncesje na obszary słabo rozpoznane. W Polsce, tak należy klasyfikować, w Polsce są słabo rozpoznane obszary, stąd ta pierwsza korekta w dół.
Dziękuję.
To są takie.
Prosimy bardzo.
No, halo.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam ojca, witam pana profesora.
Witam serdecznie.
I prosimy pana na imię.
Panie profesorze, popieram strasznie, nie tylko ja, tylko już coraz więcej Polaków. Te słowa, co przedmówca przedtem pan powiedział, że Polska dochodzi do rozbioru i tak jest. A to, że, bo tak, te rozmowy nie dokończone nigdy się nie kończą. I to, ja to bardzo długo słucham i tego. W głowie już się nie mieści. Wszyscy mówimy, że źle, źle, dokąd będziemy czekać. Koniec coś myśleć nad tym, żeby nie dokończyć Polski do rozbioru. To jest tak, jakby ich zakład. Pierwsze się doprowadza do upadku, a potem dawaj. Tak z Polską będzie, jak nie będzie coś zrobione. Wy macie głowę, my was popierali, wybierali. Myślcie co, bo z Polski nie będzie nic. Zobaczycie. No, dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego życzę.
Dziękuję. Ja myślę też, że nie tylko mówimy źle, 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 ale to są konkrety. A jak wygląda kwestia prywatyzacji złóż? Gdzieś chyba u pana profesora Artura Śliwińskiego czytałem, że tylko w Polsce, prawda, i w Iraku, tak? I w Iraku prywatyzuje się złoża. No w Iraku myślę o ropie, w Polsce, nie wiem, węgiel kamienny czy węgiel brunatny.
W Polsce prywatyzacja polega nie tylko na wydawaniu koncesji, ale przede wszystkim na przejmowaniu przez różne firmy polskich kopalni. W niektórych przypadkach zakłady górnicze są warte, tyle jest warta ta kopalina, ta koncesja, którą oni posiadają. I przejmowanie niektórych kopalni, doprowadzenie ich do ruiny, a potem przejmowanie tych kopalni długofalowo oznacza wielkie straty, ponieważ te kopalnie, jak jeszcze raz powtarzam, są warte tyle, ile jest warta koncesja. W Polsce była już sytuacja taka, że gotowy szyb zasypano węgla kamiennego. Czechom się opłaca u nas przez granicę kopać, prawda, nasz węgiel, polskimi, że tak powiem, rękami, robotnikami, a nam się nie opłaci. No to jest coś, co ewidentnie pokazuje, że zły jest system w Polsce. Wyłącznie system. Dlatego ja ten system dramatycznie i pilnie chciałem zmienić, wstrzymując wydawanie koncesji. Nie wolno.
Ale bo nieraz tak się, czy to się uciera, tak? Że zły jest, bo jest państwowe. Więc
nie,
na siłę musimy wziąć
to niech będzie,
sprzedać, niech będzie w prywatnych rękach. Ale tak jest często.
Ale prawo jest złe. Tu chodzi o to, że prawo jest złe, które nie chroni interesu Skarbu Państwa, interesu społecznego. Nie ma służby geologicznej, która w interesie społecznym będzie występowała. O to chodzi. I nie będą prywatne firmy.
Ci, którzy w takiej służbie geologicznej mogliby pełnić dobrze swoje funkcje?
Istnieje Państwowy Instytut Geologiczny, który ja podzieliłem na pion badawczy i pion służby. I w oparciu o tych 200 osób z pionu, czy 250 osób z pionu służby, plus jeszcze ileś tam osób zatrudnionych, którzy i tak są już finansowani ze Skarbu Państwa, badania geologiczne w Polsce kosztują ponad 100 milionów złotych rocznie, miała służba przejąć kontrolę nad tymi 100 milionami, około 100 czy 150 milionami złotych rocznie, po to, żeby prowadzić własne badania geologiczne, zlecając je na zewnątrz, między innymi do Państwowego Instytutu Geologicznego. Ale nie można być jednocześnie zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Taka jest w tej chwili sytuacja i taka była, jeśli chodzi o Państwowy Instytut Geologiczny, który pełni rolę Polskiej Służby Geologicznej, Państwowej Służby Geologicznej, że sam sobie zleca badania. To po prostu jest złe. No, zresztą ostatnie aresztowania, przesłuchania i obecność prokuratury czy ABW i innych organów, prawda, w tej placówce, czy ministerstwie, no dowodzi, że sytuacja po prostu była przez państwo zupełnie niekontrolowana.
A z niektórych zasobów nie możemy korzystać, bo wprowadzona została Natura 2000.
Tak. Też zrobiłem taką, co zrobiłem, jak tylko zostałem głównym geologiem kraju, to już przecież tyle lat temu było, w 2005 roku, poprosiłem o zestawienie obszarów Natura 2000 z obszarami występowania ważnych złóż. I tych różnych złóż. I tych konfliktów było 999 naliczonych za mojej kadencji. Ja nie wiem, ile ich jest. To jest dużo.
1000.
Czy 999? 1000 złóż. Tak. No ja mam taką informację. Ja złożyłem interpelację między innymi do ministra gospodarki, czy on o czymś kilka dni temu dosłownie. Dostałem odpowiedź, że w tej sprawie, gdzie wylistowałem wszystkie te złoża, one są pokazane na stronie internetowej Sejmu. No i pytam, czy w tym zakresie coś zrobiono, czy on w ogóle... mi odpisali, że się tym nie zajmuje. Jak Ministerstwo Gospodarki nie ma wiedzieć, ile traci na tym, że na dostępności do złóż?
Znowu pytanie o interes państwa. Tak?
No, minister gospodarki powinien się tym interesować. Rzeczywiście, że Naturę 2000 wyznaczana, też kuriozalny sposób, w jaki sposób to wyznaczono w 2004-2003 roku Naturę 2000, prawda? Obszary Natury 2000 są tak poprowadzone, że są zwykle rozłożone równoleżnikowo, czyli wąskie pasy wschód-zachód. Natomiast czyli tak, wschód-zachód możemy na przykład infrastrukturę liniową poprowadzić, kolej, możemy poprowadzić autostrady, linie wysokiego napięcia i tak dalej, wszelką infrastrukturę liniową, wschód-zachód. Ale północ-południe już nie, bo będzie musiało być asowate. Komuś na tym zależało. A w polskim interesie jest nie tylko przerzucać woreczek z północy, ze wschodu na zachód, ale przede wszystkim z południa na północ. Ja nie wiem, jaka jest. Konflikt ze złożami, konflikt z infrastrukturą liniową, czyli blokowanie
ale
tego, co się dzieje w Polsce.
Mówimy o tym, że mamy mądrych ludzi. To kto tak naprawdę decyduje? Ja nie wiem, czy to wszystko...
Wyborca.
No ale to wszystko zapada w Sejmie, czy nie?
No nie. Sejm ma niewiele w tym wypadku do powiedzenia. No cóż, ja jeden piszę interpelacje, pan minister Szyszko bardzo ostro w tym kierunku działa, też broniąc przede wszystkim tych spraw przyrody nieożywionej, przyrody ożywionej.
Bo prawda? Ja teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że na antenie radia czy telewizji występujemy przeciwko prawu, przeciwko przyrodzie, tak? Że teraz chcielibyśmy mieć
trzeba rozsądku i mądrości, prawda? No, jeżeli dzisiaj słyszałem na antenie Radia Maryja, jak profesor Szyszko wypowiadał się, miał długą wypowiedź o parkach narodowych. O tym, no, skoro mamy najlepiej zachowane zasoby przyrodnicze w Unii Europejskiej, no to Unia Europejska powinna z nas czerpać wzorce, a nie my degradować się do sposobów działania, jakie wprowadzono w Holandii, no, gdzie już przyroda została, można powiedzieć kolokwialnie, zajechana zupełnie. Prawda? Gdzie nie ma natury, można powiedzieć. Oni tam tworzą Naturę 2000 w miejscach, gdzie u nas, no, ona jest wszędzie, można powiedzieć, prawda? W parkach miejskich. To jest problem. Natura 2000 jest zupełnie niedostosowana do różnorodności biologicznej.
Można jeszcze coś z tym zrobić, panie profesorze?
No bardzo trudno, bo to zostało już zatwierdzone. No, pewnie, że teoretycznie wszystko można, ale no, to trzeba determinacji. Determinacji rządu, przede wszystkim rządu.
A kwestia akta i bogactwa.
To bardzo ciekawa rzecz. Nie, znaczy, ja bym powiedział, że akta, nie widzę bezpośredniego związku akta z bogactwami naturalnymi, ale oczywiście akta w mojej opinii było świetną furtką dla obecnego rządu, żeby jeszcze bardziej kontrolować tych, którzy myślą inaczej.
A czy tylko dla rządu, czy w ogóle? Myślę, tak, że generalnie w Europie,
dla wielu rządów, oczywiście, ale ja patrzę, co się dzieje w Polsce, prawda? Więc chętnie zostało to podpisane, mimo protestów. I widzę pewną analogię, że nie dano również koncesji dla telewizji Trwam, na Multiplexie. Telewizja Trwam, trwa proces ciągle, czy odwoływania jakiegoś tam, prawda? Tutaj pod naciskiem internautów, tak zwanych, bo tutaj jest internet, tak to korzysta z internetu, jest niemal każdy, jednak rząd się wycofał. I w momencie, kiedy rząd powiedział, że premier Tusk, pamiętam, że to był piątek, ale kilka tygodni temu, że zawiesza akta, no to pytam, co to znaczy zawiesza? Przecież ono dalej obowiązuje, bo już jest podpisane. No skoro on mówi, że zawiesza, no to ja od razu ogłaszam, napisałem artykuł na ten temat, że w takim razie ja zażądam w Sejmie ratyfikacji. Oczywiście ja nie mogę, nie chcę ratyfikować, ale jedynym sposobem, żeby zupełnie wycofać się z akta, jest poddanie pod głosowanie ratyfikacji. Sejm, jestem przekonany, odrzuci. Złożyłem projekt ustawy o ratyfikację akta i teraz wyjdę na mównicę, jeśli będzie wreszcie to dopuszczone, oczywiście wyjdzie z zamrażarki i powiem, proszę Państwa, ta ustawa, jestem absolutnie przeciwko akta, będę głosował przeciwko akta, ale jedynym sposobem na odrzucenie akta jest głosowanie nad ratyfikacją. Tę ratyfikację proponuję odrzucić. W związku z tym wtedy Polska będzie dopiero wolna od akta, bo dziś częściowo akta obowiązują.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem był pan poseł Mariusz Orion Jędrysek. Kiedyś główny geolog, przyjechał nie tylko z kamieniami, ale
tak,
też
dostałem to od jednej z pani, nie znam, dziękuję tej pani, przy nam mszy, podczas mszy przy 20-leciu
Radia Maryja. Dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Będziemy kontynuowali temat w Radiu Maryja po 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.